No i teraz parę rzeczy związanych w ogóle z inwestowaniem, z zasadami w inwestowaniu. Udało mi się wiele błędów w przeszłości też popełnić, ale też miałem epizod, że uczyłem inwestowania, więc miałem okazję zobaczyć, spotkać wręcz i na żywo, i przez internet tysiące ludzi i zobaczyć, że ciągle powtarzają się te same błędy, że ciągle dzieją się rzeczy, których można by realnie uniknąć. I pierwsza rzecz, pierwsza kluczowa, która jest powtarzana w nieskończoność, a i tak notorycznie łamana, to jest, że inwestujemy zawsze tylko tyle, ile możemy stracić. Czyli, że nigdy nie wolno inwestować pieniędzy pożyczonych, czyli, że pożyczę teraz od mamy i kupię mieszkanie na wynajem, albo pożyczę od mamy i kupię bitcoina. Nie wolno robić takich rzeczy, albo odkładam pieniądze na ślub, no ale trudno, teraz jest super okazja, bo złoto jest tańsze niż kiedykolwiek, to teraz te pieniądze ze ślubu wrzucę na złoto i tak dalej. Nie wolno takich rzeczy robić. Trzeba zrozumieć to, co mówi Richard Branson, że okazje są jak autobusy. Jak tylko jeden odjedzie, to zaraz przyjeżdża kolejny. Okazji jest nieskończona ilość. Co ty myślisz, że dziś, w aktualnym roku, jest więcej okazji niż było 5 lat temu czy 10 lat temu, że wtedy ludzie nie zarabiali milionów, że nagle tylko dziś mamy okazję i w przyszłym roku już nie będzie. Za 5 lat już nie ma szans. Kto się dziś nie dorobi, to już nie ma nadziei. Absurd. Okazji jest nieskończona ilość. I dzięki temu wiesz, że możesz poczekać z inwestowaniem, aż będziesz mieć na to środki. Zamiast pożyczać, kombinować i tak dalej. Niektórzy biorą kredyt konsumencki, żeby inwestować pieniądze. To już jest w ogóle paranoja. Pamiętaj, że inwestycja z definicji to jest lokowanie nadwyżki kapitału. Zwróć uwagę na słowo nadwyżka. Czyli mam kapitał, mam bez problemu na wszystkie swoje koszty, na jedzenie, czynszy, domy, mieszkania, na ratę samochodu, jak masz. I jeszcze zostało. I nie chcę tej reszty wydać na kolejne wakacje, tylko na coś, co będzie rozsądne, co zabezpieczy mój majątek w przyszłości lub zostanie przekazane na moje dzieci. To jest inwestowanie właśnie. A nie, że ja ledwo płacę rachunki, to jeszcze się zapożyczę u przyjaciela, żeby móc kupić bitcoina. Nie, to jest głupota i to na pewno nie jest inwestowanie. A wiemy z psychologii inwestowania właśnie, że złe decyzje podejmujemy pod wpływem emocji właśnie. Czyli wyobraź sobie to. Wrzucam 10 tysięcy w jakąś inwestycję, na przykład choćby już niech będzie w tego bitcoina. I bitcoin idzie na dół. I teraz przypadek pierwszy. Wszystkie koszty mam popłacone, mam zapas pieniędzy w firmie, jest ok, mam biznesy, kilka źródeł dochodu. No i te 10 koła poszło na straty w sumie. Czyli te 10 tysięcy dziś jest warte 5 tysięcy. No i co? Dalej jest to nieprzyjemne, ale nie podejmę żadnej decyzji w oparciu o to. Na przykład takiej decyzji, żeby sprzedać za pół ceny i wyjść z 5 tysiącami. Ja tej decyzji nie podejmę. Ale druga osoba, która pożyczyła od kolegi 10 tysięcy albo wzięła 10 tysięcy ze skarbonki na ślub odkładanej, jeszcze narzeczona nie wie o tym, że on wziął te 10 koła, to taka osoba, jak się z 10 koła zrobiło 5, to jest w takim stresie, że ona myśli sobie teraz, kurczę, to może powinienem wyciągnąć te 5 tysięcy choćby, żeby chociaż tyle mieć i odrobić tamte 5 gdzieś tam, żeby nadrobić. Albo z drugiej strony, no to nie, to teraz te 5 tysięcy ja muszę przerzucić z bitcoina na coś bardziej ryzykownego, na jakąś inną nieznaną kryptowalutę, która może z 5 tysięcy zrobić 50, żeby odrobić i żeby jeszcze zostało. Czyli jeszcze głupsza decyzja. No i co? I tak chcesz robić? Ludzie tak robią. To jest tak częsty błąd, że zastanawiam się czasem, czy przypadkiem zarabianie na rynkach finansowych to nie jest jeden wielki banał. Czy to nie jest tak, że po prostu unikasz przede wszystkim bazowych błędów i już. Jest coś takiego w psychologii inwestowania jak FUD i FOMO. FOMO to jest fear of missing out, czyli strach przed tym, że coś cię omija. Czyli to jest właśnie to, że ojej, teraz jest super okazja, bo bitcoin idzie do góry, albo nieruchomości idą do góry, albo coś tam, mogę na tym jeszcze świetnie zarobić. I to jest właśnie skrajna głupota, ponieważ okazji nie braknie nigdy. Nawet jeśli jedna dziś się przeterminuje, to będzie inna. I tyle. I pamiętam ten czas, kiedy wszyscy wchodzili w bitcoina, a bitcoin rósł z 10 do 20 tysięcy dolarów. I wtedy to wszyscy wchodzili. A jak Bitcoin zaczął spadać, to wtedy wszyscy wychodzili. Że to jest nielogiczne. Właśnie się kupuje te aktywa, o których mało kto mówi. Jak wszyscy o czymś mówią, to znaczy, że pewnie nie jest to dobry moment na wchodzenie w to. A jakbyś widział wtedy, ja prowadziłem taki kanał o kryptowalutach wtedy, ja wtedy mówiłem, słuchajcie, Bitcoin jest tak drogi, że niedługo zacznie spadać na wartości, bańka pęknie. Jakbyś przeczytał te teksty, które ja pod swoim adresem wtedy czytałem, te słowa nienawiści, te groźby, czego ludzie mi życzyli, czego życzyli mojej rodzinie, za to, że ja śmiem takie rzeczy mówić, kosmos. Mijają 3 miesiące i ja mówię, no widzicie, spadło. Trzeba było słuchać, że coś nie może rosnąć w nieskończoność. Ale to nie oznacza, że te spadki to jest koniec kryptowalut. Kryptowaluty dalej są świetną opcją i teraz jak będzie spadało, to jest moment na kupowanie, bo jest coraz taniej. Jakbyś czytał te komentarze, co oni wtedy mówili. Jak przecież to widać, że to szlak trafia, że to idzie na dół. Jak ty śmiesz mówić, że to jest moment na kupowanie? Nie dogodzisz. Dlaczego? Ponieważ większość inwestorów to jest tak zwana ulica. A ulica ma masowy mózg. Czyli nie ma indywidualnego mózgu już, tylko oni myślą to, co myśli tłum. Czyli jak wszyscy mówią, że tak, teraz to wchodzić, bo teraz to jest to, to oni tak myślą też. A to jest właśnie FOMO, czyli Fear of Missing Out, czyli że coś cię ominie. Dzwoni do ciebie kolega i mówi, słuchaj przyjacielu, mam super interes. Będziemy stawiać hodowlę, plantację bambusa w Meksyku. To jest autentyczny case. To się naprawdę zdarzyło. Hodowla, czy tam farma bambusa w Meksyku, super interes, ale tylko teraz, bo przez rok zbieramy fundusze, a później to będziemy mieć wyłączność na cały Meksyk na bambus. I znowu, fear of missing out powoduje, że kurczę, czyli za rok już będzie po temacie, nikt tego nie wie, to jest super opcja, żeby w to wejść i zarobić miliony. To wchodzę. I mnóstwo ludzi weszło w taką bambusową piramidę. Później to nie wiem, czy to zdelegalizowano ostatecznie, ale ogólnie wszyscy stracili hajs. Bo genialne opcje to zazwyczaj słabe opcje. Więc nie ma czegoś takiego, że musisz wsiadać do tego autobusu, jeśli nie masz biletu. Idź sobie na spokojnie do kiosku obok, kup sobie bilet i wejdź do kolejnego. Z biletem lepiej się jedzie. Tak to po prostu działa w inwestowaniu. Co ci jeszcze pomoże unikać tego fear of missing out, czyli tego strachu przed tym, że cię coś omija, tego inwestowania na szybko? Ano choćby to, żeby zrozumieć, jak działa w ogóle świat biznesu i inwestycji. Otóż w biznesie nie zarabiają najwięcej ci, którzy mają najlepszy pomysł. Gdy dziś ktoś do mnie zadzwoni i powie, słuchaj Maćku, mam genialny pomysł, bambus w Meksyku, to wtedy ja wiem, że ta osoba nie ma pojęcia o inwestycjach i o biznesie przy okazji. Bo biznes generuje sukces nie w oparciu o geniusz pomysłu. Zauważ, że Google nie było pierwszą wyszukiwarką na świecie, Amazon nie był pierwszym sklepem internetowym na świecie, a Facebook nie był pierwszym portalem internetowym na świecie. A moje kanały na YouTube to nie są pierwsze programy w samochodzie, gdzie ktoś się mądrzy. I tyle. Owszem, zmieniliśmy samochód, ale to nie jest rewolucja. Co to jest rewolucja? Że a dobra, zamiast takiego samochodu, ten gość gada w takim samochodzie. Albo zamiast spotykać się z celebrytami, to on robi wywiad z przedsiębiorcami. To nie jest rewolucja. To jest ewolucja, czyli prosta zmiana w rzeczach, które już były. Czyli zauważ to. Jak ktoś na przykład, notorycznie, ktoś do mnie dzwoni, mówi, Maćku, musimy się spotkać na kawę, ja mam genialny pomysł. Ja mówię, dobra, dajesz, nagraj mi go na WhatsAppie. Nie mogę, bo to jest sekret. Ja pierdzielę. To ja wiem, że ta osoba nie wie jeszcze, o co chodzi w biznesie. Wcale nie chodzi o pomysł. Pomysł to 5% sukcesu. Ty nawet z całkiem średnim pomysłem możesz zarobić miliony, jeśli zrobisz to dobrze. Prosto. I tyle. Tak to działa. Więc egzekucja to jest klucz, a nie jakieś tam pomysły. I w inwestowaniu to jest to. Mnie nie interesuje genialny pomysł na bambusa w Meksyku, jeżeli ja wiem, że od 1000 lat ludzie zarabiają na nieruchomościach choćby. Od 1000 lat ludzie zarabiają na złocie. I prawdopodobnie, choć nie od 1000 lat ludzie zarabiają na bitcoinie, ale wszystko wskazuje na to, że bitcoin akurat, nie w ogóle kryptowaluty jako ogół, tylko bitcoin, prawdopodobnie ma znamiona cyfrowego złota. Więc to dla mnie jest może i większe ryzyko, ale też fajna rzecz. Więc to jest to. to ja nie potrzebuję mieć jeszcze 50 genialnych pomysłów. Co nas przenosi do bardzo ważnej zasady inwestowania. Inwestujesz tylko w rzeczy, na których się znasz. Nie możesz kupować złota człowieku, jeśli ty widziałeś jeden film o inwestowaniu w złoto. To jest chore. Nie robi się takich rzeczy nigdy i pod żadnym pozorem. I znowu to się świetnie łączy z fear of missing out, czyli że no dobra, ale kolega mówił, że teraz jest czas na złoto, teraz jest dobra cena, to szybko trzeba wchodzić. Nigdy nie można wchodzić szybko. Wchodzisz, no powiedziałbym, w co możesz szybko wchodzić, ale nie będę takich tutaj nieprzyzwoitych żartów zapodawać. Na pewno nie w inwestycje. Inwestuje się powoli. Najpierw edukacja i możesz zadać pytanie, no dobra, ale co jak przez to, że ja się 3 miesiące muszę poedukować, oglądać filmiki, czytać książki, to już złoto w tym czasie za bardzo urośnie. Odpowiedź brzmi, to trudno. Wtedy już będziesz tak wyedukowany, że będziesz wiedzieć, że teraz nie wchodzisz w złoto i będziesz cierpliwie czekać na właściwy moment. Na kolejny autobus. I już. Nie ma czegoś takiego, że już nie będzie okazji na złoto, że już nie będzie okazji na akcje, obligacje, że już nie będzie okazji na nieruchomości. To nie jest tak, że jak jest bańka na nieruchomościach, to oznacza, że nieruchomości się skończyły. To oznacza, że jest bańka i że może nie jest najlepszy moment, żeby wchodzić w rynek w tym zakresie. W temacie bańki, w czasie bańki, no to podnajem jest bardzo dobrą opcją, a kupowanie niekoniecznie. I już. Jeżeli ja widzę, że kawalerki w dzielnicy Katowic, która się nazywa Załęże, która jest naprawdę słabą dzielnicą i nie chciałbym tam mieszkać, jeżeli tam kawalerka już dziś kosztuje 200 tysięcy złotych, to coś jest nie tak. To ja nie będę wchodzić na zasadzie dlatego, że wszyscy o tym gadają, że trzeba kupować kawalerki. Nie. Albo znajdę inną. Wejdę z innej strony. Ja kupiłem kawalerkę w innym mieście za 60 koła i mam stopę zwrotu 2 razy większą niż kawalerka w Warszawie za 180. No to co? To jest podejście z innej strony, bo ja nie muszę robić tego, co wszyscy, bo robię na spokojnie. Jak nie będzie jutro nowej okazji, to ja poczekam. Miesiąc, dwa, rok nawet, jak będzie trzeba. I wtedy dopiero, a w tym czasie możemy bawić się w podnajem i zarobić dużo więcej nieraz. Także o tym trzeba pamiętać. Także ja nie potrzebuję oryginalnych pomysłów na inwestycje. Ja potrzebuję wyspecjalizować swoją wiedzę w tych, które są dobre, sprawdzone i znane. Czy muszę się nauczyć o nieruchomościach, o złocie czy o bitcoinie, jak ten temat Cię interesuje. Także wiedza. I z drugiej strony FUD, czyli Fear, Uncertainty and Doubt. Czyli takie przeciwieństwo FOMO. FUD to jest to, że po prostu nagle zaczyna się strach. Czyli bitcoin spada, ojej, trzeba się teraz wyprzedawać, ojej, ojej, ojej. Albo nieruchomości zaczną spadać, wszyscy nagle zaczną wystawiać swoje mieszkania za bezcen. Co jest nielogiczne. Dlaczego? Bo mogliby poczekać parę lat, aż znów nieruchomości zaczną rosnąć. Ale wszyscy sprzedają, to już pewnie jest koniec. To jest właśnie ten FUD, taki globalny strach. Rynek się załamał. Kryzys i koniec. Tylko że zauważ, ludzi się zawsze straszy kryzysem, ale zauważ, że kryzys to jest cykl, element cyklu koniunkturalnego. Czyli jego część, a nie całość. Czyli jest kryzys, trwa sobie rok, dwa i znowu idzie do góry. 8 lat, 9 mija, kryzys i znowu idzie do góry. Co oznacza, że nie powinieneś w trakcie kryzysu wysprzedawać swoich aktywów za bezcen, nieruchomości, za byle grosze, bitcoina, bo spadł. Nie, nie, nie. To jest właśnie moment, żeby nie sprzedawać. I teraz znowu, jak przychodzi kryzys, to ludzie, którzy inwestują środki, których nie mogą stracić, to oni wtedy muszą się wyprzedawać. Oni muszą sprzedawać swoje kawalerki, które kupili za 200 koła. Oni muszą w trakcie kryzysu sprzedać za 100. Dlaczego? Bo nie mają pieniędzy, bo jest kryzys, bo nie oszczędzali, bo nie mają pieniędzy na życie, bo nie mają zapasu finansowego na pół roku, żeby przeżyć. Stracili pracę, ktoś ich wywalił i leżą na deskach i kwiczą. Więc muszą sprzedać mieszkanie, bo to jest pierwsze, co można zrobić. Mieszkanie, samochód, bitcoina, jak mają skitranego i tak dalej, i tak dalej. Więc widzisz, dlatego trzeba działać powoli. To już wolę nie mieć nic, niż mieć kawalerkę za 200 koła, którą muszę sprzedać potem za 100. To bez sensu jest. To ja wolę te 200 koła kupić za nie dolarów i w trakcie kryzysu mieć 200 koła. Ktoś powie inflacja i tak dalej. No tak, ale ja mówię o sytuacji w perspektywie paru lat, a nie 100. Więc ta inflacja mnie tak nie zabije. A kryzys, jakbym inwestował środki, na które mnie nie stać, mógłby mnie już zabić finansowo. Także pamiętaj o tym, że nie tylko inwestujemy środki, których nie możemy stracić, to unikamy FOMO i FUD. Pamiętaj w dodatku, że w wielu branżach inwestycyjnych duże instytucje, czyli tak zwani duzi gracze, celowo generują FUD. Czy na przykład przychodzi typ i wykupuje ekspertów tak zwanych w 10 największych telewizjach światowych? Niektórzy nie muszą wykupować, bo na przykład taki gość, który się nazywa Murdoch, to on posiada połowę kluczowych kanałów telewizyjnych na świecie. Więc on po prostu mówi swoim dziennikarzom, jak chcecie mieć pracę dalej, nie chcecie być zwolnieni, to nagrajcie wywiad z ekspertem od nieruchomości, który powie, że nieruchomości się kończą. No i wtedy w każdej telewizji liczącej się, czy w prawie każdej, są wywiady z różnymi ekspertami. Oni wszyscy mówią, że nieruchomości się kończą, albo Bitcoin się kończy, albo akcje danej spółki się kończą. I ludzie się wyprzedają, bo jest fad, jest strach. Wyprzedajemy za bezcen, bo się boję, że jak dziś nie sprzedam, to jutro już w ogóle nie sprzedam, a pojutrze to już sprzedam za bezcen, totalnie. Więc sprzedaję tanio. Genialne. Tylko, że czasem to nawet nie jest kryzys, czyli cykl koniunkturalny, tylko zwykła spekulacja. Że przyszedł typ i powiedział, że się kończy. Przekupił ludzi, którzy o tym naopowiadali i ulica tak zwana, czyli ci idioci inwestycyjni, którzy się nie edukują, którzy nie wiedzą przez to, jak to działa, tylko reagują zawsze emocjami, to ci ludzie od razu się wyprzedają pięknie, dając wysoką stopę zwrotu spekulantom. Była taka sytuacja w świecie kryptowalut, że przyszedł prezes jednego z największych banków świata, JP Morgan, gość się nazywa Jamie Dimon. I on, gość, przez którego ręce dziennie przechodzi 10 trylionów dolarów bodajże, to jest więcej niż PKB Stanów Zjednoczonych, a on to dziennie tyle mu przechodzi przez jego firmę. I on mówi, Bitcoin to jest koniec, to jest doba ani bez sensu, upada. Puścili to we wszystkich amerykańskich telewizjach, cena Bitcoina spadła znacząco wtedy. I parę miesięcy mija, Jamie Dimon wychodzi, mówi, Bitcoin jednak jest spoko, jednak no, nie trafiliśmy z prognozami, Bitcoin jest ok. Cena Bitcoina do góry. Dopiero później wyszło, że ten właśnie bank JP Morgan przez swoje firmy córki, zupełnie jakby inaczej nazwane i tak dalej, żeby nie było widać powiązań od razu, no ale na szczęście mamy na świecie dziennikarzy śledczych, którzy to wyczaili, okazało się, że ten bank kupił w cholerę Bitcoinów w tym czasie. Czyli specjalnie powiedzieli, że Bitcoin jest do bani, żeby obniżyć jego cenę i się obkupić. W każdej inwestycji świata takie rzeczy się dzieją. Więc pamiętaj, jeżeli będzie masowa panika, wszyscy się wyprzedają, ceny lecą w dół, to albo masz do czynienia z chwilowym kryzysem, który jest tylko częścią cyklu koniunkturalnego, albo wręcz ze spekulacją. Więc żaden z tych powodów to nie jest powód, żeby się wyprzedawać za bezcen. I tyle. A poza tym trzeba mieć cel inwestycyjny, czyli po co ja wchodzę? Czyli jeżeli ja kupuję kawalerki, to po co? Jaki jest mój cel? Na przykład, że chcę mieć 30 kawalerek, bo wtedy będę mieć taki dochód pasywny, że nawet jakbym się rozchorował, nie mógłbym pracować, to dalej zarabiam nic nie robiąc. To brzmi jak dobry cel inwestycyjny, czyż nie? Wydaje mi się, że tak. A jak nie masz celu, to ty nie wiesz, po co ty inwestujesz, czyli dobra, no inwestuję, żeby inwestować, no to dobra. Kolega dzwoni, bambus w Meksyku, wchodzę w to. Kolega mówi, że nieruchomości w Albanii kupujemy. Czyli to jest takie zupełnie losowe inwestowanie. Nie wiadomo po co, dlaczego i jak. Trzeba się zastanowić zatem, mieć plan Twojego inwestowania, czyli co chcesz osiągnąć w nieruchomościach, co chcesz osiągnąć w akcjach, obligacjach na przykład, jeśli w ogóle coś, co chcesz osiągnąć w kryptowalutach, co chcesz osiągnąć w złocie. I tyle. I wtedy wiesz, po co. Także, którymi inwestycjami chcesz zabezpieczyć siebie na wypadek choroby na przykład, albo w ogóle mieć spokojne życie, żeby móc mieć dodatkowe kilkanaście tysięcy dochodu miesięcznie. Którymi inwestycjami chcesz zabezpieczyć swoje dzieci, bo na przykład kupowanie złota nic ci nie da teraz, ale może zabezpieczyć twoje dzieci na przyszłość. Może być świetnym spadkiem. Choć moim zdaniem akurat nieruchomości zarabiające z czynszu są lepszym zabezpieczeniem dzieci, bo dzieci nie będą mogły tak łatwo sprzedać tych rzeczy. Także, ale to jest tylko moje zdanie, więc kwestia Twojego rozeznania tematu, tylko trzeba mieć cel. Jak masz już cel, to łatwiej Ci podejmować decyzje, bo jeżeli ja wiem, że moim celem kluczowym na przykład w inwestowaniu jest te 30 kawalerek powiedzmy, to dzwoni kolej z meksykańskim bambusem i ja wiem, że ja nie wchodzę, bo ja realizuję teraz inne cele, ja nie mam pieniędzy na wszystko. Nie mogę kupić wszystkiego. Więc wiem, że jak dziś kupię plantację bambusa w Meksyku, to już nie kupię czegoś innego, na przykład kawalerki albo złota, albo czegoś tam. Także po to potrzebujesz mieć konkretny cel. Zasada kolejna inwestowania jest: zapłać najpierw sobie. Czyli przychodzi kasa na Twoje konto, bo klienci zapłacili albo dostałeś wypłatę. Kolejność nietypowa, ale moim zdaniem powinna być taka, że najpierw inwestujesz. Czyli powiedzmy, dostałeś 5000, bierzesz na przykład z tego choćby 500 zł albo 1000 na konto oszczędnościowe, albo kupujesz za to dolary, albo kupujesz za to choćby małą cząsteczkę złota, albo kupujesz za to bitcoina, albo przelewasz to na takie konto, żebyś nie mógł z niego łatwo wypłacić i trzymasz tam na poczet, nie wiem, przyszłego podnajmu nieruchomości, bo wiesz, że potrzebujesz 10 tysięcy na remonty tych nieruchomości na podnajem. I tyle, więc przelewasz tysiaka i tego nie dotykasz. I to jest pierwsza rzecz, jaką robisz. Druga rzecz, jaką robisz, to są rachunki. I dopiero potem idziesz w jakiekolwiek inne wydatki. I ktoś by powiedział, nie, 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 trzeba najpierw zapłacić rachunki, później sobie kupię zegarek i dopiero jak zostanie, bo ja muszę tyle zarabiać, żeby mi zawsze zostały na inwestycje. Bzdura na resorach. Nigdy ci nie zostanie na inwestycje na koniec miesiąca, ponieważ zawsze znajdzie się coś lepszego, na co można wydać pieniądze w trakcie tego miesiąca. Tak to działa. Dlatego też nie próbuj zablokować tych pieniędzy na koniec miesiąca i liczyć, że jakoś się to uda. Nie, nie, nie. Nie od parady. Każdy milioner ci będzie powtarzać tę zasadę: zapłać najpierw sobie. Bo oni wiedzą, jak to działa. Musisz zapłacić najpierw sobie, czyli zacząć inwestować. Pierwsza rzecz, którą robisz z pieniędzmi, zawsze 10% na przykład, bierzesz z tych pieniędzy i nie możesz ich dotykać, tylko na inwestycje. Resztę później, co zostanie, płacisz rachunki i dopiero później żyjesz z reszty. Tak to musi działać, bo inaczej nigdy nie zaczniesz inwestować. Wiem, że trudno się przestawić, ale jak się nie przestawisz, to będzie lipa. To nigdy nie zaczniesz inwestować, bo zawsze będzie coś lepszego, a wiemy z doświadczenia, że jesteśmy w stanie wydać nieskończoną ilość pieniędzy. Pamiętaj o tym. Kolejna rzecz, dieta niskoinformacyjna. Wspomniałem o tym w jednym z filmów. Kacper na swoim kanale Smart Life też o tym mówił, o diecie niskoinformacyjnej, czyli nie możesz ładować się nadmiarem emocji. Na przykład w świecie kryptowalut i w świecie akcji i obligacji wiemy, bo są na to badania, że najmniej zarabiają traderzy. Oni najczęściej są spłukani, a najwięcej zarabiają tak zwani hodlerzy, czyli ludzie, którzy trzymają aktywa na dłuższy czas. W świecie kryptowalut to jest oczywiste, że ktoś, kto trzymał bitcoina przez 5 lat, zarobił na tym miliony, a ktoś, kto traduje na bitcoinie, rzadko kiedy nie jest bankrutem. Choć oczywiście są tacy, którzy też mają sukces, ale jest ich niewielu. W świecie akcji również to wiadomo. Robiono wywiady z milionerami, o których możesz przeczytać choćby w książce The Millionaire Next Door, czyli milioner po sąsiedzku. I w tej książce było takie badanie, gdzie mówili, że zadawano milionerom pytanie: jak tam u Ciebie z giełdą? I oni wszyscy mówili, że prawie wszyscy mieli coś na giełdzie, czyli mieli jakieś akcje, jakichś firm, ale wszyscy mówili, że nie dotykali tych akcji nawet w zeszłym roku, że nie zrobili ani jednej giełdowej transakcji w zeszłym roku przed tym wywiadem. Czyli powiedzmy, jak wywiad był w połowie roku, no to oni od półtora roku nic nie zrobili na giełdzie. Czyli wyobraź to sobie, jak to działa. Oni kupują akcje i zostawiają to. Leją na to później, nie myślą o tym. A wiesz, co robią naiwniacy, dawcy kapitału tak zwani? Kupuje akcje i zaczyna śledzić wydarzenia. Czyli kupił akcję CD Projekt i on teraz musi wiedzieć, kiedy wyjdzie nowy Wiedźmin, kiedy wyjdzie nowa inna gra, kiedy coś dzieje się nie tak, kiedy zwolnili prezesa. Wszystko musi wiedzieć. To jest genialna pożywka dla bogaczy. Bo wystarczy, że będziemy spekulować, fałszować informacje albo po prostu czekać. I ten człowiek sam prędzej czy później się sfrajerzy, czyli spanikuje. Prędzej czy później FAD albo FOMO go dopadnie i on zacznie podejmować głupie decyzje. To jest to, jak ktoś mnie zapyta, nawet jakiś czas temu przed tym nagraniem miałem takie pytanie: Maćku, co powiesz o ostatnim kryzysie na Bitcoinie, strasznie poleciał na łeb, na szyję. A ja mówię, szczerze mówiąc, nie wiem. Nie mam pojęcia o żadnym krachu. A ten ktoś mówi, jak to, ale przecież ty inwestujesz w Bitcoina. Tak, 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 pewnie, że tak. On mówi, no, ale przecież ty nawet edukowałeś kiedyś w temacie Bitcoina. Oczywiście, że tak. I właśnie dlatego moje inwestycje działają dobrze, wtedy, gdy działają dobrze, właśnie wtedy i tylko wtedy, gdy się odcinam od informacji. Między innymi dlatego ja już nie edukuję o kryptowalutach, bo tam musiałem być na bieżąco z informacjami i to psuło moje własne inwestycje. Bo ja czytałem te newsy i sam się dawałem na to robić potem. Też emocje, wszyscy pisali na forach, że to już koniec, bo coś się wydarzyło. Zobaczcie, tutaj są takie wskaźniki i tak dalej, i tak dalej. A wcześniej, przed tym jak miałem kanał o kryptowalutach i teraz, gdy go już nie prowadzę, moje inwestycje i kryptowalutowe i różne inne są bardzo często, nie zawsze oczywiście, ale bardzo często udane, dlatego że ja się dystansuję. Nie znam ceny Bitcoina ani dzisiejszej, ani sprzed tygodnia i za tydzień też nie będę znać.
8400.
8400, mówi Kacper. O kur, to już znam. Okej, okay. Ale tak na serio, to właśnie o to chodzi. Jak chcesz w coś inwestować, to znaczy paradoksalnie, że nie możesz tego rynku śledzić codziennie. Jak kupujesz złoto, to nie po to, żeby codziennie sprawdzać notowania. Nie, kup i tyle. I to jest bardzo, bardzo rozsądna rzecz. Jak masz cel, czyli wiesz po co, to wtedy za bardzo cię przypadkowe rzeczy nie interesują. Kolejna dobra rada z psychologii, można powiedzieć, inwestowania. Utrudniaj sobie wyjście z inwestycji. Czyli na przykład, jeżeli przychodzi kasa na twoje konto i ty 10% od razu zmienisz na dolary, to już trudno z tej inwestycji choćby wyjść. Jeżeli to ma być sposób twój na oszczędzanie pieniędzy, że ty potrzebujesz zaoszczędzić łącznie 10 tysięcy złotych i wtedy wymienisz dolary na złotówki i robisz remont nieruchomości na podnajem. No to teraz co? Zaoszczędzić 10 tysięcy niektórzy potrafią, większość nie potrafi. Więc dolary są dobrą opcją, bo nie wydasz Polsce dolarów w gotówce. Po prostu nie. Niektóre sklepy akceptują, ale w większości nie. Więc ty wiesz, że jakbyś miał impulsywny wydatek, bo nowy model iPhone'a się pojawił na rynku, to ty wiesz, że to już nie jest takie proste iść i kupić, tylko teraz ty musisz iść do kantoru, wymienić dolary ze stratą, a to boli, wziąć te złotówki, iść do wpłatomatu, wejść na Allegro na przykład i kupić tego iPhone'a. Da się zrobić, ale proces jest trochę dłuższy. Także to jest bardzo mądra rzecz. Inwestuj w taki sposób, żeby utrudnić sobie wyjście z inwestycji. Kupujesz Bitcoina i nie uczysz się w ogóle, jak się obsługuje bitomaty. Więc kupiłeś Bitcoina, a nie wiesz, jak go w ogóle spieniężyć. Nie masz pojęcia. I tyle. Masz kupionego Bitcoina, a jakbyś go miał sprzedać, to nie wiesz, jak to zrobić. Genialna rzecz. Mało tego, jak sobie do Bitcoina kupisz jeszcze tak zwany portfel zewnętrzny, czyli taki pendrive, że przelewasz tego Bitcoina tam i nie masz pinu nigdy przy sobie, tylko masz pin w innym miejscu, w sejfiku, do którego klucz z kolei jest jeszcze gdzieś indziej, to wtedy naprawdę trudno to jest zrobić. Na przykład, ja mam te dolary w jednej skrzynce, która jest w jednym miejscu. A kluczyk do tej skrzynki mam w zupełnie innym miejscu, więc nawet jakby mnie naszło impulsywnie, żeby te dolary gdzieś wziąć, wymienić jednak na złotówki, na coś wydać, to nie mogę, bo nie mam kluczyka. To muszę jechać 20 km w inne miejsce, żeby wziąć kluczyk, wrócić i wziąć te dolary. Dalej mogę to zrobić, bo to nie jest zakopane głęboko pod ziemią i nie wiem, pod bankiem hiszpańskim i zalane wodą, tylko da się to zrobić, ale to jest tak dłuższy proces, że mi się po prostu odechciewa i stwierdzam, dobra, iPhone może poczekać. I tyle. Więc tak samo możesz zrobić z Bitcoinem, przelewając go na jakieś środki. To jest tak, jak ja bym z komórki miał zapędy, żeby wejść na Facebooka i coś tam pisać. I bym stracił kupę czasu, a czas to więcej niż pieniądz. To też się zresztą inwestuje. Więc nie robię tego, wiesz w jaki sposób? Nie mam Facebooka i nawet nie mam hasła do Facebooka. Ani w głowie, ani nigdzie na komórce, więc nawet jakbym chciał, to nie mogę wejść. Więc to samo z inwestycjami. Nieruchomości są o tyle fajne, że jak kupisz nieruchomość, to później masz takie prawo, że do 5 lat bodajże, czy do 3, nie wiem już teraz, nie możesz jej sprzedać, bo jak sprzedasz, to zapłacisz podatek. I to jest akurat fajne pod tym kątem, że trochę trudniej jest panikować, bo wiesz, że będzie cię to słono kosztowało. Natomiast z nieruchomością jest o tyle w ogóle fajnie, że w ogóle sprzedaż nieruchomości to jest większy zachód. W przypadku złota jest już gorzej, ponieważ no możesz wziąć i sprzedać, aczkolwiek no też, jeżeli to złoto jest gdzieś schowane, choć musisz mieć fizyczne złoto, to pamiętaj, to zawsze, żaden tam wirtualny certyfikat na coś tam. Także, ale jak sobie schowasz i wiesz, że musiałbyś z tym gdzieś jechać i zawsze tracisz, jak sprzedasz fizycznie to złoto, nawet się najlepiej nie dowiaduj, gdzie się złoto sprzedaje. Tylko się dowiedz, jak się kupuje złoto i wtedy będzie ok. Więc pamiętaj, to jest bardzo ważna rzecz. I kolejna rzecz, to jest jedyna pewna inwestycja na świecie, która zawsze działa i zarobi dla Ciebie miliony, to jest inwestycja, uwaga, w wiedzę. Nie tylko wiedzę o inwestowaniu, ale wiedzę o czymkolwiek. Jeżeli ja na przykład mam kompetencje, żeby występować publicznie, żeby przemawiać dłuższy czas bez przerwy, żeby gadać o biznesie, znam parę języków i tak dalej, to mogę robić bardzo wiele rzeczy i ta inwestycja dla mnie zarobi nieskończoność pieniędzy w przyszłości. No pomyśl to sobie. Ile ja mogę jeszcze zarobić z tymi kompetencjami? A nie urodziłem się z nimi, musiałem się tego nauczyć. Musiałem nauczyć się modulować głos, gestykulować, gadać do kamery, pilnować się, żeby nawiązywać kontakt wzrokowy, tłumaczyć skomplikowane rzeczy w prosty sposób i tak dalej, i tak dalej. To wszystko musiałem się nauczyć robić, czyli zainwestować w wiedzę. Wydałem na wiedzę kupę kasy w swoim życiu, na pewno co najmniej 100 tysięcy, ale stopa zwrotu była największa na świecie, jaka jest tylko możliwa. Więc pamiętaj, że jak boisz się w coś zainwestować, to inwestuj w wiedzę, to jest zawsze pewniak. Nie ma drugiej tak pewnej inwestycji. Każda inwestycja wiąże się z ryzykiem, poza inwestycją w wiedzę, na której się nie da stracić, chyba żebyś nic nie robił. Natomiast jak zastosujesz wiedzę, zawsze zarobisz. Więc to jest taki pewniak i pierwszy krok w inwestowaniu. Jak masz wiedzę i o świecie, i o biznesie, i o inwestowaniu też, to będziesz podejmować lepsze decyzje inwestycyjne, a poza tym będziesz mieć w ogóle co inwestować, bo będziesz dużo zarabiać. Co jest ważne? Musimy leczyć coś, co się nazywa rynkomania. Rynkomania to jest takie poczucie, że ja muszę być w rynku ciągle. Czyli, że ja muszę inwestować. A to nie jest prawda. Ty nie musisz w danym momencie inwestować. Czyli ktoś siebie nazywa inwestorem w akcje i on na siłę szuka akcji, które trzeba kupić. A co jeśli jest zły moment na kupowanie w ogóle akcji? Bo jest kryzys, bo jest coś tam. Akurat w kryzysie to może być dobre, jak ceny spadają. Ale właśnie, bo jest bańka na akcjach, wszystko jest nadmiernie wycenione i tak dalej, i tak dalej. No nie, 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 ale jestem inwestorem w akcje, ja muszę coś robić. Nie musisz. Częścią bycia inwestorem jest bycie poza rynkiem. Czyli jeżeli ja na przykład nie znajdę kawalerki w dobrej cenie, a szanse na to są podczas bańki bardzo małe, to poczekam. I już. I co mi się stanie przez ten czas? Nic. Czasem najlepszą rzeczą, jaką może zrobić inwestor, to jest nie inwestować, tylko zbierać pieniądze. Na przykład w dolarze. Bo dolar jest akurat jeden z bezpieczniejszych, na pewno bardziej niż złotówka. Więc jak nie widzisz inwestycji dla siebie, to nie inwestuj na hama, tylko zbieraj dolary. Poczekaj na właściwy moment, nagle się okaże, że są kawalerki w świetnej cenie, albo że jest, nie wiem, domy na podnajem w świetnej cenie, no podnajem to akurat nie trzeba tutaj większych środków, ale jest złoto w lepszej cenie, jest bitcoin w lepszej cenie. Czekaj, 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 jak będzie w dobrej cenie, ty będziesz mieć czym w ogóle wchodzić. I jeszcze lepiej w to zainwestujesz, bo wtedy ludzie będą sprzedawali za bezcen w panice, a ty, mając zapas dolarowy, skupisz wszystko. Genialne. I będziesz bardzo, bardzo do przodu. Tak to robią profesjonaliści. I chyba nie myślisz, że gość, który zarządza dziesiątkami milionów dolarów, to on to robi tak, że on czyta newsy wszystkie, że on panikuje od razu, że on wychodzi z inwestycji, jak kasa się nie zgadza. Nie, nie, nie. Oni to robią na spokojnie, z premedytacją, czekając, aż inwestycja zacznie się spinać. Dokładnie tak, jak ty potrzebujesz robić. Więc rynkomania to jest coś do wyłączenia. Nie potrzebujemy być ciągle w rynku. Możemy spokojnie czekać i zbierać pieniądze. A jak zbierać pieniądze? No trzeba płacić najpierw sobie, bo inaczej się tego nie nauczysz. Kolejna rzecz, zabezpieczaj swój kapitał. Jeżeli budujesz biznes, o tym już mówiłem w jednym odcinku programu Biznes 2.0, na spółce z o.o., zwłaszcza jak to jest rzecz ryzykowna. To, co lubię w spółce z o.o., to jest to, że trudniej jest dostać kredyt na spółkę z o.o. i tym samym trzeba się bardziej starać przy spółkach z o.o. Czyli po prostu ja jestem niejako zmuszony do podczynania większości inwestycji za gotówkę, bo mi mało który bank da jakieś super skomplikowane kredyty inwestycyjne, jeśli jestem spółką z o.o. Dlaczego? Ponieważ spółka z o.o. jest bezpieczniejsza i nie ma jak egzekwować tych pieniędzy ode mnie, więc bank się boi. Natomiast jak ktoś ma jednoosobową działalność gospodarką, to można wyzuć z niego resztkę pieniędzy, wsiąść mu na wszystkie konta, wziąć mu samochód, dom i jeszcze wziąć pieniądze jego żonie. Dlatego nie lubię JDG, bo to dla mnie nie jest atrakcyjna forma. Więc owszem, łatwiej dostać kredyt, natomiast w inwestowaniu uważam, że krok pierwszy to jest zabezpieczenie kapitału. Zadałem gościowi, do którego mam ogromny szacunek w temacie inwestowania, Traderowi 21, z którym odcinek polecam Ci w programie Ekspert w Bentleyu, i mówię mu: załóżmy, mam 100 koła, co ja mam z nimi zrobić teraz? Co ja powinienem zainwestować? A trader mówi, pierwsza rzecz, pilnuj, żeby ich nie stracić. I to jest clue inwestowania. Po pierwsze, nie szkodzić. Jak lekarze, przysięga Hipokratesa. Czyli nie strać tych pieniędzy. Żeby ich nie stracić, musisz je zabezpieczyć. Czyli jak prowadzisz biznesy, pilnuj, żeby te biznesy ochroniły swój kapitał. Czyli na przykład, że prywatnie kupujesz swoje kawalerki, a twoja firma, która jest ryzykowna, to ona ryzykuje swoim kapitałem, a nie twoimi kawalerkami. Rozumiesz? To już jest różnica duża. Jeżeli trzymasz złoto, to nie jakieś certyfikaty na rzekome złoto, które podobno istnieje i w razie wojny przywiezie ci ktoś z tej Szwajcarii. Mhm, jasne. U nas na Śląsku się na takie rzeczy mówi to się nie wydarzy. Wyobrażasz to sobie, że masz certyfikat na złoto i nagle jest trzecia wojna światowa i naprawdę oni ci dadzą to złoto wtedy? Nie ma szans. Zniknie. Więc ty musisz mieć fizyczne złoto, żeby przekupywać wojskowych, wrogich państw, żeby cię puścili wolno, żeby ci załatwili wejście na odrzutowiec, który cię wywiezie do Argentyny. Po to się ma złoto. Testowali to ludzie w trakcie II wojny światowej niestety. Oczywiście perspektywy na wojnę są może słabe, na szczęście, ale na kryzys są zawsze perspektywy całkiem niezłe. Więc ty musisz mieć swoje złoto, czyli zabezpieczyć to, schować to gdzieś. Ja ci nie będę mówić, gdzie się chowa takie rzeczy. Ty musisz pomyśleć, gdzie się to chowa. Na pewno nie u kolegi. Więc to jest to. Jak masz bitcoina, no to znowu zabezpieczasz kapitał, czyli kupujesz dobrze chroniony, tak zwany portfel zewnętrzny, dobrze kodowany na dobrych skryptach, tak zwany Ledger Nano S albo Trezor. To są rzeczy, które naprawdę bardzo trudno wtedy wykraść twoje bitcoiny. I tyle. Jak kupujesz nieruchomości, no to pilnuj, żeby to było zawsze z dobrym notariuszem, żeby te kwity były w dobrym miejscu, przygotowywane i przechowywane i tak dalej, i tak dalej. Ubezpiecz taką nieruchomość, to nie są duże pieniądze, ale te, na przykład jak robisz podnajem, no to to przecież Grzegorz Kusz, który jest fachowcem od podnajmu, mówi, że 20 różnych nieruchomości kosztuje go ubezpieczenie ich od wszystkiego, to jest raptem 1200 zł. Także no co to jest rocznie? Także to są żadne pieniądze, a zawsze masz to zwiększone bezpieczeństwo kapitału. Także po pierwsze, nie szkodź swojemu kapitałowi. I co jeszcze ci mogę powiedzieć? Ostatnia rzecz. Nagradzaj się za inwestycje. Jeżeli kupisz sobie sztabkę złota, następną rzeczą, jaką powinieneś zrobić, jest przepierdzielić jakieś pieniądze. Naprawdę. Kupujesz sztabkę złota, idź na pizzę. Albo na coś zdrowszego, no. Ale na wykwintny obiad. Weź żonę, męża na wino, napijcie się. Zauważ, jakie rzeczy ludzie świętują i w jaki sposób często. Ludzie często świętują rzeczy, które nie mają specjalnego znaczenia. Na przykład wielka impreza, bo zdał maturę. Ja pierdzielę, tak jakby ta matura mu coś dała w życiu. Nic mu nie da. A złoto albo nieruchomość może ci dać ogromny sukces w życiu tak naprawdę. No, zabezpieczenie siebie, swoich dzieci, poczucie bezpieczeństwa. Mnóstwo ważnych rzeczy, a matura ci nic nie da. A ludzie świętują. Studniówka, co to jest studniówka? Świętują, że, że studia zaczynają. Co tu świętować? Słaba rzecz dla większości, strata czasu, ale świętują. Co jeszcze ludzie świętują? Urodziny. Owszem, fajnie, że przeżyłeś kolejny rok, ale to jeszcze nie jest jakieś nad wyraz skomplikowane osiągnięcie, zwłaszcza, że dowody pokazują, że ludzie, którzy żrą codziennie kebaba, i tak przeżyli 70 lat często. A nawet jak przeżyją 55 i padną w końcu na raka, to dalej by mieli 55 urodzin i świętowali, że przeżyli, mimo że nie powinni nawet. To nie. Ale to, że ty zainwestowałeś, to jest nienaturalną rzeczą, bo inwestowanie to jest odroczona gratyfikacja. Czyli dziś rezygnuję z jakichś moich pieniędzy, za które mógłbym sobie kupić iPhone'a albo motor, a ja z tego rezygnuję, bo kupuję sztabkę złota, która mi nic nie daje, bo tam tylko leży. Albo bitcoina, który jest cyfrowym zapisem, albo nieruchomość, która mi owszem da jakiś czynsz, ale po pierwsze nieduży w perspektywie miesiąca, a po drugie trzeba najpierw jeszcze wyremontować, przygotować, więc ta stopa zwrotu się dopiero zacznie za parę miesięcy, więc to nie jest naturalne działanie dla ciebie. To nie jest normalne genetycznie. A mimo ty to robisz i za to się trzeba nagrodzić, żeby twój mózg zaczął kojarzyć, że inwestowanie to jest dobra rzecz, za którą będzie cukierek. To może być dosłownie cukierek, ale może coś ciekawszego. Ale musi być nagroda, jakakolwiek, może w czasy. Co by było, że za każdą sztabkę złota, którą sobie kupisz, nie wiem, powiedzmy, albo powiedzmy bardziej tak hardkorowo, za każdą, nie wiem, nieruchomość na podnajem, wiesz, że to kosztuje, powiedzmy, 10 tysięcy trzeba włożyć w jakiś remont, to co drugą nieruchomość, czyli jak włożysz 20 koła w swój biznes nieruchomościowy, to w nagrodę jedziesz na wczasy za 8 koła. Czy to w ogóle nie zmienia Ci perspektywy inwestowania? Pomyśl sobie, tak to była wizja, że dobra, teraz wchodzę w podnajmy, ja pierdzielę, to będzie tylko zapierdzielanie. Czyli najpierw znaleźć lokale, wyremontować, to muszę swoją kasę wkładać, potem znowu szukać firmy, która mi tam wsadzi pracowników i tak dalej. Tyle roboty, ciężko. A czyż ta perspektywa nie wygląda bardziej sexy, jak wiesz, że co dwie nieruchomości jedziesz na zarąbistą wycieczkę? Co oznacza, że jak będziesz mieć 20 nieruchomości na podnajem, to znaczy, że miałeś 10 razy super wczasy i to absolutnie odpuszczam Ci to, mój drogi, drogi tutaj bracie w wierze, odpuszczam Ci jakiekolwiek poczucie winy, bo to jest co innego. Jak Ty zamiast inwestować, ciągle jeździsz na wczasy. Jak Ty zamiast kupić nieruchomości, albo inwestować pod najmy, albo zamiast inwestować we własną firmę, wiecznie przepierniczasz wszystko na samochody i motory i koks. Ale co innego, jak Ty dobrze postąpisz ze swoimi pieniędzmi, podejmiesz mądrą decyzję i nagrodzisz się wczasami. I nagrodzisz się świetną kolacją. No nie powiem, żebyś nagradzał się koksem, bo tego jednak Ci nie zalecam, ale po prostu nagroda za inwestowanie musi być. Twój mózg wtedy wie, że inwestowanie to jest spoko rzecz. A Ty go potrzebujesz tego uczyć, ponieważ to nie jest rzecz naturalna. Naturalną rzeczą jest błyskawiczna gratyfikacja. Chcę coś mieć tu i teraz. Ja chcę dziś mieć wczasy, dziś chcę mieć nowego iPhone'a, dziś chcę coś przeżyć, a nie pozbyć się moich ciężko zarobionych pieniędzy na jakieś złoto, które leży, nic nie daje, się kurzy. A nagle zmieniasz ten paradygmat i dzięki temu osiągasz wielki sukces. Także naucz się inwestowania w ten sposób, zobaczysz, że przyniesie Ci to ogrom dodatkowych korzyści. To tyle z mojej strony dzisiaj. Mam nadzieję, że to było pożyteczne, a będzie jeszcze bardziej pożyteczne, jeśli Ty tę wiedzę zastosujesz w praktyce, bo to jest klucz. Czyli pamiętaj, jedna rzecz to wiedzieć, druga rzecz to jest teraz sobie zrobić z tego notatki i powtarzać regularnie. A na pewno następnym razem, jak przyjdzie kryzys, jak zacznie się panika na jakichś rynkach, w których Ty akurat masz ulokowane swoje środki, wtedy sobie koniecznie zobacz to nagranie. Bo wtedy Ci się przyda ten mały wieczorek, który tam wyskoczy z szafy i powie: słuchaj, słuchaj, ja to przewidziałem, bo to nie jest trudne do przewidzenia. FAD, FOMO, wydawanie środków, które nie można stracić i tak dalej, to się wszystko dzieje i wtedy być może dzięki temu podejmiesz mądrzejsze decyzje i łatwiej przetrwasz negatywne doświadczenia. To tyle z mojej strony, owocnego inwestowania i wielu sukcesów. Wszystkiego dobrego, do następnego. Cześć!